Słuchajcie, chciałbym się z wami czymś dzisiaj podzielić. Ja na początek powiem taką rzecz, że może być wrażenie, że nazwijmy to, mówię do kogoś personalnie, nie? Jest takie polskie słowo, uderzam do kogoś, tak po młodzieżowemu się mówi, nie? Proszę mi wybaczyć, nie robię tego. Staram się być obiektywny, ale nie mogę. No nie, nie da się czasami być obiektywnym, także może mi się to nie udać, a może to i dobrze, może tak ma być. Dobrze, na początek, generalnie dzisiaj chciałbym z wami współpracować, albo inaczej chciałbym, żebyście wy współpracowali ze mną. Możemy tak się umówić? Dobra, okej. Okay. Mam do was kilka pytań i teraz mamy dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest myśl, będę przedstawiał pewne myśli, nie? I pierwsza kategoria to jest myśl budująca, zachęcająca, motywująca, podnosząca na duchu. To jest jedna kategoria. Myśl budująca, zachęcająca, podnosząca na duchu, tak że się chce się żyć, nie? Że jest miło na sercu. A druga kategoria to jest myśl oceniająca, potępiająca, poniżająca i tak dalej. Okej? Czyli mamy dwie kategorie i teraz chciałbym, żebyście powiedzieli, do której kategorii zakwalifikujemy ową myśl. Uwaga, czytam pierwszą myśl. Zawsze się cieszę, kiedy Ciebie widzę. Zawsze się cieszę, kiedy Ciebie widzę. Zachęcająca, nie? Asia, bardzo się cieszę, że Ciebie widzę. I to mówię szczerze. Dobra, drugie. Jestem bardzo zachęcony tym, co powiedziałeś. Lubię słyszeć Twoje przemyślenia. Są takie szczere. Zachęcające, nie? Tak? No, okej. Okay. Kolejna. Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, zawsze będę Cię kochał. Zachęcające. Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, zawsze będę Cię kochał. Zachęcające. Na pewno?
Amen.
Dobra, super. Uwaga, teraz zacytuję pewien werset. Nikt Cię nie potępił i ja Ciebie nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Zachęcająca, nie? Nikt Cię nie potępił, ja Ciebie też nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Fajnie, super. A teraz taki dłuższy fragment. To jest, jakby ktoś chciał znaleźć, to jest w Tymoteusza. Czytamy tak. To jest drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Czytam. Dziękuję Bogu, któremu jak moi przodkowie służę z czystym sumieniem, że nieustannie Ciebie wspominam w swoich modlitwach w nocy i we dnie. Wspominając Twoje łzy, pragnę Cię zobaczyć, aby napełnić się radością. Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w Tobie, a która najpierw mieszkała w Twojej babce Lois i w Twojej matce Eunice, jestem też pewien, że w Tobie mieszka. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w Tobie. Jest w Tobie. Przez nałożenie moich rąk. Słyszysz to, coś takiego? To jest zachęcające czy potępiające, oceniające? Zachęcające, nie? Bardzo zachęcające. Zapraszam. Proszę. Uwaga. Kolejne myśli. Jesteś do niczego. Zawsze robisz po swojemu, a potem się dziwisz, że cierpisz. Potępiające, nie? Ciągle się spóźniasz. Nie masz budzika w domu? Mógłbyś sobie nastawić ten budzik i jak zadzwoni, to wstać. Tak jak ja wstaję. Zachęcająca?
Oceniające, potępiające.
Dokładnie, nie? I znowu bałagan w twoim pokoju. Ty nic nie robisz, nawet własnego pokoju nie potrafisz posprzątać.
To jest stwierdzenie.
Ty się nawet do sprzątania nie nadajesz.
Potępiająca,
nie? A teraz uwaga, skupcie się. Jaka to jest myśl? Czemu ci nie było ostatnio w kościele? Mogę powiedzieć tak. Czemu ci nie było ostatnio w kościele? Ciekawe, co? Kolejne. A może, drogi bracie, drogie siostro, w twoim życiu jest jakiś grzech, który sprawia, że Bóg ci nie błogosławi? Dlatego może wyznaj ten grzech Bogu, poproś o przebaczenie, a Bóg ci przebaczy. Kiedy ostatnio czytałeś Biblię? Modliłeś się? A może jest w twoim życiu jakiś bożek, którego powinieneś się pozbyć? A może jest w twoim życiu jakiś bożek, którego powinieneś się pozbyć? Nie? Teraz można powiedzieć tak. Pamiętaj. Nie wiem, bo to różnie akcent może być. Pamiętaj, co mówi Biblia. Do czego zachęca. Pierwszy Tesaloniczan. Ile? Pierwszy Tesaloniczan. 5:16. Co jest napisane? Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, nie? Taki przygnębiony chodzisz. Pamiętasz o tym? Że tak powiem, zauważyłem konsternację, nie? Kiedy zacząłem czytać te słowa, nie? Jakoś tak nikt nie poczekaj, nie. W sumie to ja nie wiem, co to jest. Czy to jest zachęcenie? No, mam chodzić do kościoła, modlić się, ale... Ale dziwne to jest takie trochę, nie? Na tej podstawie pozwólcie, że wyciągnę pewne wnioski, ale będziemy szli dalej. Po pierwsze, co chcę przez to pokazać? Po pierwsze chcę pokazać, że życie nie jest czarno-białe. Życie nie jest czarno-białe. Rozwijając tą myśl, my ludzie nie jesteśmy prostymi stworzeniami. Innymi słowy, my nie jesteśmy robotami. Nie jesteśmy robotami, jesteśmy ludźmi. A co mają ludzie? Ludzie mają emocje. Ludzie mają intelekt. Ludzie myślą. Jurek przed moim wystąpieniem mówi, że 2 dni myślał, nie? Małpa nie myśli. Znaczy myśli w jakiś sposób, ale kot nie myśli. Zwierzęta tak instynktownie działają, a my myślimy. Bóg dał nam rozum. Używajmy go. Nie jesteśmy robotami, tylko mamy emocje, mamy inteligencję, mamy różne potrzeby. Mamy różne potrzeby i czasami te potrzeby nie są zaspokojone i będą dążyły do tego, żeby być zaspokojone. W różny sposób. Będą dążyły do tego, żeby być zaspokojone. I po trzecie, pamiętajmy, że dobra intencja nie usprawiedliwia naszego postępowania. Dobra intencja nie usprawiedliwia naszego postępowania. Ciekawe, co? Teraz ktoś może tak sobie siedzi i sobie myśli, hola, Michał. Dobra, no to... Jak ja mam teraz rozmawiać z ludźmi? Jak ja mam teraz mówić? Jak ja mam tą relację? Jak ja mam żyć w ogóle, nie? Możesz powiedzieć, ja nie mam czasu, w ogóle nie chcę się zastanawiać o tych wszystkich rzeczach, więc powiem to, co myślę, wyleję to z siebie, powiem to, co myślę, czy to jest oceniające, potępiające, czy ty. Po prostu ja to powiem Albo kogoś to zachęci, albo zniechęci. Trudno, trzeba być twardym. Ktoś może iść w takim kierunku. Ok? Możesz tak robić. Nie ma problemu. Ale jeżeli jesteś zainteresowany, wiesz, co trzeba zrobić, żeby wiedzieć, jak i co powiedzieć? To nie jest antidotum, ale to jest moje przemyślenie. Co trzeba zrobić, żeby wiedzieć, jak powiedzieć, co powiedzieć i tak dalej. I teraz będzie ten moment, że ja nazwałem tą postać Ryszard. U nas nie ma Ryszarda, nie? Nie ma Ryszarda. Ktoś jest Ryszard? Nie, nie ma Ryszarda. Ryszard. Chciałbym wam przedstawić Ryszarda. Oczywiście Ryszard to jest postać przeze mnie wymyślona, a jeżeli ty się z nią zidentyfikujesz, to bardzo się cieszę, ale jeżeli nie, to trudno. Uwaga. Ryszard. Kim jest Ryszard? Oczywiście to będzie troszkę skrajna taka postać, ale dobra. Ryszard jest osobą wierzącą. Ryszard jest wierzącą osobą. Jest zbawioną, czyli usprawiedliwioną przed Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa. On jest moim bratem. Napisałem tu siostrą. Coś tu nie gra. Ryszard jest moim bratem. Ryszarda to by była moja siostra, nie? Jest moim bratem. Jest częścią ciała, czyli Kościoła. Jest uwolniona od wiecznego potępienia w piekle, bo owe potępienie wziął na siebie kto?
Jezus
Chrystus. Dokładnie, więc ona jest wolna od wiecznego potępienia. Zagląda do Biblii i czyta tam. Ona będąc w Chrystusie nie jest potępiona, bo, i to mówi list do Rzymian, 8 rozdział, teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. I ona jest uwolniona od wiecznego potępienia. Dzięki Bogu. Dodam, że owy Ryszard jest osobą wierną Bogu, przychodzącą do kościoła, dającą na kościół kwestie finansowe, czytającą Biblię, modlącą się i robiącą te wszystkie rzeczy, które wypada, powinien robić człowiek uznający się za wierzącą osobę po biblijnemu, nie? Ryszard robi na tyle, na ile może i na tyle, na ile to jest napisane, może i o ile może. No bo wiadomo. I teraz co do Ryszarda. Ryszard to osoba bardzo ciężko pracująca. Miesięcznie wyrabia około 250 godzin. Miesięcznie. Tak dla porównania, ja pracuję na etat, pełen etat. To jest najwięcej, pamiętam, było 184 godziny w miesiącu. To jest taki etat wysoki, nie? Średnio jest tam 176 i tak dalej. 176 to jest pełen etat. A ona wyrabia 250 godzin. Czyli można sobie policzyć, że robi ponad etat i to sporo. Przy tym jest stres, problemy w owej pracy, problemy w domu, z dziećmi i do tego jeszcze problemy zdrowotne. Zarówno u niej, jak i u jej bliskich osób. U Ryszarda. I możesz sobie zadać pytanie swoją drogą, czy to są doświadczenia chrześcijanina? Czy takie doświadczenie ma chrześcijanin? Czy takie doświadczenia są tylko udziałem ludzi z zewnątrz? W sensie spoza kościoła. Czy my też mamy takie doświadczenia? Też mamy, nie? I kolejne zadanie teraz już dla was. Chciałbym, jak już wiecie, kim jest Ryszard, nie? Mamy już, opisałem tu troszkę historię Ryszarda. Chciałbym, żebyście, jest ten Ryszard, który ciężko pracuje, który jest zestresowany, który ma dużo na głowie, ma tą rodzinę, jest chory i tak dalej. Musicie się teraz wykazać tak zwaną empatią i powiedzieć, co przeżywa, co czuje ten Ryszard. Co może czuć taki Ryszard? Co może przeżywać? To jest pytanie do was.
Zmęczenie.
Okej, okay, no. Co jeszcze?
Cierpi na brak czasu.
Cierpi na brak czasu. Okej, okay, co jeszcze? Wyrzuty sumienia, stres, super. Co jeszcze? Marta, chyba chcesz coś powiedzieć? Sorry, że tak wypycham, ale zachęcam do mówienia. No, co jeszcze może?
Rozdrażnionym.
Oczywiście może być rozdrażniony. Smutny może być, nie? Frustracja, dokładnie.
Jeszcze że ciebie słowo zaduszają, bo też tak jest napisane, nie? Że problemy z tego świata nie...
Tak, tak, dokładnie. Co jeszcze, Marta? Samotność, oczywiście. Świetnie. Ale żeście, no wy jesteście tak empatyczni, że nie mogę. Pozwólcie, że przeczytam wam, co ja sobie zapisałem, co taki Ryszard może przeżywać. To już padło. Zmęczenie, zniechęcenie, frustracja, irytacja, zwątpienie, rozgoryczenie, bezsilność, bezradność, presja, ból fizyczny oraz psychiczny, roztargnienie, rezygnacja. I czy Ryszard jest narażony na pokusy? Jest narażony na pokusy. Jakie? To możemy sobie gdzieś tam wymyśleć, nie? Albo po przeanalizowaniu stwierdzić. Dobrze, już żeśmy tutaj zrobili analizę Ryszarda. Już wiemy, co Ryszard przeżywa. I teraz kolejne pytanie do was. Powiedzcie mi, czego taki Ryszard potrzebuje? Czego taki Ryszard potrzebuje? Innymi słowy, czego może oczekiwać albo chciałby taka osoba wierząca od innego brata w kościele albo ogólnie w życiu? Czego on może oczekiwać?
Wsparcia.
Odciążenia. Odciążenia czego? Wysłuchania. Super.
Zrozumienia.
Brawo. Pocieszenia. Super. Co jeszcze?
Pomocy,
tak.
Może być nieraz napomnienia.
Może.
To zależy, nie?
Do tego jeszcze dojdziemy. Super. Pozwólcie, że przeczytam, co ja napisałem. Taki Ryszard może oczekiwać współczucia, zrozumienia, docenienia, nie o, tylko do, nie? Miłości, wysłuchania, może być modlitwy, nie? Taki Ryszard może oczekiwać modlitwy. Super. To znamy już historię Ryszarda, nie? I teraz zadam wam jeszcze raz pytania a propos, czy to jest myśl oceniająca, czy potępiająca. Do Ryszarda. Czemu cię nie było ostatnio w kościele?
Oceniająco, potępiająco. Odczuć Ryszarda.
Tak, mówimy o Ryszardzie, nie? Kiedy, drogi bracie, ostatnio czytałeś Biblię albo modliłeś się? Pamiętaj, co mówi Biblia, 1 Tesaloniczan 5,16. Zawsze się radujcie, za wszystko dziękujcie. Nie? Jeszcze mam... A może, drogi bracie, jest w twoim życiu jakiś grzech, który sprawia, że się tak czujesz? Zirytowany, sfrustrowany, zły i tak dalej. Może jest jakiś grzech? Może Bóg nie może ci błogosławić, dlatego wyznaj Bogu ten grzech, a Bóg ci na pewno przebaczy, bo On jest pełen miłosierdzia i tak dalej.
Nie?
No właśnie. Pytanie, czy ta osoba, czyli Ryszard, ma prawo czuć się tak, jak mówiliśmy, że się czuje? Wypowiedzi się. Czy on ma prawo się tak czuć? Ma prawo się tak czuć. Czy ona teraz jest cielesna, czując to, co czuje? Czy jest duchowa? Nie? Czy jakby była duchowa, to by czuła coś innego, przeżywała coś innego i tak dalej? No nie. No to nie możemy to wsadzić w kategorii duchowa, nieduchowa. No po prostu jest człowiekiem, nie? Czy będzie duchowa, czy nie będzie duchowa, będzie to po prostu przeżywała. Ta osoba ma prawo, oczywiście. I teraz znowu pytanie do was. Mówiłem, że będę z wami współpracował. Temat nie jest wyczerpany, ale mam takie pytanie do was. Po wysłuchaniu tego, co powiedziałem, po przykładzie Ryszarda i tak dalej, czy ktoś z was chętnie by... chętnie. To wymaga odwagi pewnej, nie? Ale czy ktoś z was ma jakieś pytanie? W sensie takim. Okej, Michał, mówisz, że to jest potępiające, oceniające, ale, no jest w głowie to ale, nie? To ale. I by na przykład chciał mi zadać to pytanie. Jeżeli jest taka osoba i teraz nie chodzi mi o to, żeby to pytanie zadać, tylko chodzi mi o to, czy macie w głowie ale, nie? Czy macie w głowie ale? Macie jakieś pytanie do tego? Jeżeli masz pytanie, podnieś rękę. Czy wszystko jest oczywiste i już wszystko wszyscy wiemy, czy jest jakieś ale? Tymon, no okej. Okay. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Okej, okay, super. Kto jeszcze ma? Dobra, fajnie. Kto jeszcze? Ty masz pytanie, super. Kto jeszcze? Tam. Macie jakieś pytanie? O, super. Kto jeszcze ma pytanie jakieś? Super, ale zobaczcie, jest kilka osób, które ma do mnie jakieś pytanie w kontekście tego, co powiedziałem. Pewnie inne osoby też mają jakieś pytanie, ale z pewnych przyczyn nieznanych dla mnie nie podnieśli ręki. Ale wiecie, co mi to mówi? Wrócę do tego, co mówiłem na początku. Mówi to, albo utwierdza mnie w tym, że życie nie jest czarno-białe. Życie nie jest czarno-białe. Nie? Nie ma, że tak powiem, konkretnych rozwiązań, bo jesteśmy ludźmi. Mamy mnóstwo pytań. Odpowiedź nie jest oczywista. My ludzie nie jesteśmy prostymi stworzeniami. To mi otwiera. Nie jesteśmy prostymi stworzeniami. Macie prawo mieć pytania. Macie prawo spojrzeć na to z innej perspektywy, bo ja to jest zwężyłem to troszeczkę, nie? Nie jesteśmy prostymi stworzeniami, nie jesteśmy robotami, tylko mamy emocje, mamy inteligencję, mamy różne potrzeby, które nie są zaspokojone, a dążą do tego, żeby być zaspokojonymi. Plus dobra intencja nie usprawiedliwia naszego postępowania. I lądując, w tym przesłaniu chciałem, jaki był mój cel tego, co żeśmy dzisiaj zrobili razem jako Kościół, żeśmy doszli do pewnych wniosków. Po pierwsze, chciałem pokazać, dać sobie i dać wam prawo, aby czuć się źle jako chrześcijanin, że to nie jest nic złego. Tak się czuć. Masz do tego prawo i pozwól sobie na to, żeby się źle czuć. Masz prawo być zmęczonym. Ryszard nie ma prawa być zmęczonym. No ma prawo być zmęczonym. Ma prawo być sfrustrowanym. No ma prawo być złym, pogniewanym, obrażonym, rozczarowanym. Masz prawo do tego i pozwól sobie na to. Bóg nie będzie przez to zły, pogniewany, obrażony, rozczarowany twoją postawą. Oczywiście, wiadomo, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, nie? To, żeby było jasne. Ale gniewajcie się. Mamy prawo do przeżywania tych różnych rzeczy. Bo jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy robotami. Ostatnio tak pomyślałem sobie, Jezus Chrystus, no przecież On też przeżywał różne emocje, nie? Też i płakał, i był sfrustrowany, bo przecież te stoły porozwalał. I też był samotny. Pomyślałem sobie, przypomniałem, jak On przecież przed śmiercią, co powiedział do swoich uczniów? Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, bo jestem jak to się mówi? Zatrwożony. Cierpi moja dusza. To mi pokazuje, że Jezus Chrystus nie był tam hiper, super bohaterem, że mnie to nie rusza, że idę na krzyż. A jeżeli Jezus Chrystus dawał sobie prawo do tego, żeby przeżywać to, to czemu my nie mamy dawać sobie prawa? Dajmy sobie prawo do przeżywania tego. Bo jesteśmy ludźmi. Tak Bóg nas zbawił. Wolni, jesteśmy wolni od potępienia i Bóg nas nie potępi za to, że przeżywamy zmęczenie. I oczywiście jest pole do dyskusji. Sprawa nie jest oczywista. Co to za rodzic, który nie pozwala swojemu dziecku na przeżywanie tego, co przeżywa? I tu dokonałem pewnej oceny. To jest ocena moja. Nie wiem, możecie się z tym nie zgodzić i powinien zgodzić, ale myślę sobie, co to za rodzic, który nie pozwala dziecku na przeżywanie tego, co przeżyła w różny sposób. Ja teraz fascynuję się tym, jak moje dzieci przeżywają różne rzeczy. Naprawdę. Przeżywają. Ja bym to inaczej przeżył. Ja bym to inaczej przeżył, ale to są dzieci. One też pewne rzeczy inaczej przeżywają, nie? Ten. Jonasz wyrwie zabawkę Elizeuszowi, ten płacz, tamten płacze. Ja mówię, a porozmawiać? Ale gdzie będzie rozmawiać, nie? To jest jego reakcja na frustrację. Właśnie jesteśmy na etapie takim, że uczymy nasze dzieci rozmawiać. To jest świetne, jak rozmawiam z Elizeuszem. Elizeusz, a co ty teraz czujesz? Czuję złość. A czemu? Bo mi Jonaszek zabrał zabawkę. Okej. No, super. Ja go za to nie oceniam. Ma prawo czuć złość, nie? Fajna zabawka, zabrał mu. Po drugie, cel, odpowiedzieć na pytanie. Co trzeba zrobić, aby wiedzieć, co i jak powiedzieć? Co trzeba zrobić, żeby wiedzieć, co i jak powiedzieć? Co trzeba zrobić? I to, co mówił Jurek na początku, przed moim wystąpieniem. Trzeba poznać bliżej, bardziej tę osobę, jej problemy, jej zmagania, jej potrzeby i wypełnić tą pustkę odpowiednim słowem bądź jej brakiem. Bądź brakiem jakiegokolwiek słowa. A nie zakładać, że ona ma taki, a taki problem i dawać takie i takie rady. Nie? Bo wtedy ma to odwrotny skutek. Ma to odwrotny skutek. Zamiast zachęcić, czuje potępienie. A potem my z myślą, że my zachęcamy, a się okazuje, tak jak czytaliśmy, nie? Że było potępienie, ocenienie. Ta osoba się do nas nie odzywa. O co mu chodzi? Ja miałem dobre intencje. I po trzecie, zaproponować, zachęcić, cel, zaproponować, zachęcić do nas ogólnie w życiu, a szczególnie w tym naszym chrześcijańskim życiu, aby kierować się miłością. Aby kierować się miłością. To robił Jezus. Jezus kierował się miłością. W pierwszym liście Piotra, 4, 8 wersecie czytam: przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Kiedy podejdziesz do brata, siostry z miłością, zainteresujesz się, zapytasz i tak dalej. Tak podejdź do ludzi. To jest moja propozycja. Nie musisz jej przyjmować. To jest moja propozycja. Jaka jest miłość? Jaka jest miłość? Pozwólcie, że przeczytam. Pozwoliłem sobie skorzystać z innego przykładu. Dlatego możecie słuchać, bo wiem, że niektórzy są wzrokowcami, ale jeżeli ktoś chce, może po prostu zajrzeć do przykładu UBG, ale myślę, że każdy z nas bardzo dobrze zna ten fragment. Bardzo dobrze, no tylko będzie troszkę inne wybrzmienie. A więc mówimy o tym, żeby kierować się miłością. Jaka jest miłość? Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Miłość nie zazdrości. Miłość się nie wynosi. Miłość nie jest nadęta. Postępuje taktownie. Nie szuka własnej korzyści. Nie jest porywcza. Nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. To apostoł Paweł mówi, czym jest miłość? I to też powiedziałem malutki fragment. Jestem już prawie na pasie, że tak powiem, do lądowania. Tak. Mam nadzieję, że jestem dobrym pilotem i szybko wyląduję. Ale znowu odniosę się do tego, co powiedział Jurek. Myślę, może się mylę, ale mam wrażenie, że nasz Kościół, to jest moja opinia, ostatnio przypomina Kościół w Efezie. Bóg mówi do Kościoła w Efezie. To jest Księga Objawienia. Objawienia, drugi rozdział. Znam Twoje uczynki, Twoją pracę i Twoją cierpliwość. I wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość. Pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie. Jak można mieć zarzuty, nie? Można powiedzieć idealny człowiek, idealny kościół. Ale mam nieco przeciwko tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. Spełniaj pierwsze uczynki. Faktycznie, nie? Coś w tym jest. W Ewangelii Jana, 17 rozdziale, Ewangelii Jana, 17 rozdziale, aż ty słaby ten pilot, wam powiem. 17 rozdział, 26, 25 werset. Jezus przed tą śmiercią, pójściem na krzyż, modli się i mówi: Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Cię poznałem. I oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Mowa do uczniów. Objawiłem im Twoje imię i jeszcze objawię. Aby co? Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich, a ja w nich. Była w nich, a ja w nich. Miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich. Tak jak powiedział Jurek, Bóg dotknął mnie, dotknął Jurka, stwierdziliśmy, nie, potrzeba jest miłości. Miłości. I w tym kierunku będziemy szli, pamiętając, jaką miłością umiłował mnie Jezus Chrystus, że On miłuje mnie pomimo wszystko.